Ostatnie wydarzenia, a raczej przyspieszenie wydarzeń zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej, związane z wydarzeniami na Ukrainie, związane również ze sprawą teczek w Polsce, pokazuje nam pewien rodzaj kryzysu autorytetu. W naszym studiu gościmy księdza arcybiskupa Józefa Rzecińskiego. Księże arcybiskupie, jak Polacy dzisiaj odbierają swoje autorytety? Czy odbierają sobie autorytety może raczej?
Tworzy się klimat, gdzie dość często powtarzane jest narzekanie, że nie mamy już autorytetów. Przy trumnie Jana Nowaka Jeziorańskiego zacytowałem taką opinię i powiedziałem, że jeśli ktoś mówi, że zmarł ostatni porządny Polak, to ubliża Władysławowi Bartoszewskiemu, powinien zatelefonować i przeprosić go. Może to jest wynikiem tego, że łatwiej widzieć pejzaż posępny, pejzaż pusty, ponury, a ci, którzy dają przykład pozytywnych wartości, mogą być łatwiej niezauważeni, bo nie stwarzają wokół siebie szumu. Natomiast zgadzam się z tym, co ojciec mówi, że niektórzy te autorytety dość programowo niszczą. Oj, weźmy zmarłego Jana Nowaka Jeziorańskiego. Żeby z legendarnego kuriera Warszawy, którego krystaliczny głos Tu Radio Wolna Europa był dla nas przez tyle lat źródłem nadziei, zrobić kolaboranta gestapo, to trzeba było mieć fantazję nadzwyczajną. Całe szczęście, że dzięki odkryciom profesora Pawła Machcewicza w dokumentach IPN-u wiemy, w jaki sposób wywiad wojskowy przygotował fałszywe dokumenty. Wiemy, kto z pracowników Wolnej Europy zasugerował, by w tym kierunku poszedł atak. Więc dziś prawda się obroniła. Natomiast ile Jan Nowak-Jeziorański wycierpiał, gdy po drodze niektóre ze środowisk, i to nawet katolickich, zaczęły atakować go jako dawnego kolaboranta. To jest właśnie niszczenie autorytetów, które jest zaprzeczeniem etyki chrześcijańskiej, które prowadzi do nihilizmu, do krajobrazu pustynnego, gdzie niszczymy to, co wielkie i piękne, a do głosu wtedy może dochodzić przeciętność występująca w roli wybitnych środowisk.
Czy nie jest to jakiś rodzaj choroby duchowej, choroby zbiorowości całej, jeśli nawet sukcesów takich, jakim było na przykład te 9 miesięcy, pierwszych miesięcy Polski w Unii Europejskiej, czy wydarzenia na Ukrainie, w których Polska zabrała jednoznacznie głos, zmieniając tor myślenia większości krajów europejskich, że nawet z takich pozytywnych wydarzeń tworzy się rodzaj negatywnego mitu ponurego.
I o to bym nie obarczał odpowiedzialnością wszystkich rodaków, bo ci wszyscy jednak potrafią reagować i przeżywać. Kazus Ukrainy tu wymownie świadczy, no, że przecież te dni pomarańczowej rewolucji bardziej zbliżyły nasze dwa narody niż wiele wcześniejszych inicjatyw duszpasterskich, które podejmowaliśmy. I większość społeczeństwa tu czuła bezbłędnie. Zapytałem polską siostrę, karmelitankę, która znajduje się na terenie Ukrainy w klasztorze kontemplacyjnym, jak przeżywały tamte dni. Modliłyśmy się razem z Ukrainkami, czułyśmy wspólnotę ducha. Byłyśmy zaskoczone, kiedy przychodzili ludzie robiący opinie pobożnych, naturalnych, serdecznych i broniący Janukowycza. To wydawało nam się czymś niemożliwym. Natomiast z przerażeniem dowiedziałyśmy się, że w Polsce niektóre środowiska katolickie przemawiały językiem Janukowycza, oskarżając Juszczenkę o najgorsze, o to, że nie jest on prawdziwym patriotą, że jest nacjonalistą, wrogiem Polski. To jest styl niszczenia autorytetów i szkoda, że niektóre środowiska z politycznymi ambicjami tę metodę wycinania autorytetów praktykują już nie tylko wobec rodaków, ale usiłują także przenosić na sąsiednie kraje, na Ukrainę.
Czy jest to wyraz choroby, czy może pewnego pomysłu na politykę poprzez skłócanie?
Obawiam się, że w tym jest pewien pomysł, ale nie chciałbym tutaj operować metodą podejrzeń. Natomiast co jest dla mnie wymowne, to że tego typu praktyka jest najczęściej popularyzowana przez sfrustrowanych polityków, którzy w polityce nie osiągnęli sukcesów i teraz chronią się do środowisk katolickich. I jeśli znajdą w kręgu katolików tych, którzy pozwolą im mówić, oni potrafią wnieść Takie poczucie bezradności, zagubienia, wszystko sprzedane, wszystko zdradzone, nic się nie da uratować, Polska już w praktyce nie istnieje, że ci, którzy słyszą, a są wrażliwi i boją się, że to są słowa prawdy, czują się zmiażdżeni i nie widać w nich odrobiny nadziei. Tu jest właśnie nasze zadanie, żebyśmy z jednej strony chronili piękne osobowości, które wówczas, gdy są atakowane, nie mogą pozostać same, tylko muszą znaleźć solidarne świadectwo prawdy ze strony innych osób, a z drugiej strony przesłanie nadziei, które tak mocno akcentuje Jan Paweł II podczas wszystkich synodów kontynentalnych zamykających drugie tysiąclecie, musi być przesłaniem Kościoła i ci sfrustrowani politycy, którzy chcieliby definitywnie pouczyć katolików, jak to już wszystko zdradzone i sprzedane, powinni pozostać poinformowani, że ich prywatne rozważania politologiczne są zaprzeczeniem Ewangelii i nie mają nic wspólnego z misją środowisk katolickich.
Tym niemniej tego typu opinie bazują na jakimś rodzaju frustracji zbiorowej, nawet jeśli nie stanowią poważnej części opinii społecznej.
Zgoda, ale właśnie frustracja to problem nie tylko Polski. Europa, proszę zobaczyć popularność Haidera czy Le Pena. Czym wytłumaczyć? Niektóre środowiska liberalne przesadzały, zajęte sobą, natomiast inne zmieniły swoje zainteresowania. Pozostała klasa, która nie odniosła sukcesu, a czuje się samotna. Dawniej opiekowali się nimi przynajmniej teoretycznie socjaliści, a dziś socjaliści zajęli się biznesem, mówią językiem liberałów, i wtedy tworzą się grupki frustratów szukających pomocy w kręgu Haidera, Le Pena. I w polskich warunkach mamy środowiska, które bez własnej winy czują się sfrustrowane i zagubione, i do nich bardzo łatwo trafią wszelcy populiści, więc tu trzeba duszpastersko być wrażliwym na przeciwdziałanie populizmowi.
No właśnie, czy Kościół ma szansę dzisiaj dać jakiś rodzaj nowego pomysłu na odbudowanie, odszukanie na nowo tożsamości narodowej w obliczu zmieniającego się świata, zglobalizowanego świata, integrującego się świata?
Na pewno. Kościół pełnił swoją misję wśród różnych wiraży dziejowych i teraz w globalnym świecie Ewangelia niesiona wszelkiemu stworzeniu jest tą samą Ewangelią, którą głosił Jezus Chrystus, tylko trzeba tutaj naszej współpracy. Trzeba odważnego podejścia i podjęcia wezwania, które Chrystus stawia przed nami. Natomiast kiedy zamiast tej odwagi i naśladowania papieskiego stylu dopuści się do głosu przede wszystkim grono frustratów, którzy powiedzą wszystko stracone, sprzedane, zdradzone, nic się nie da zrobić, no to potem reszta Kościoła zamiast działać tłumaczy, że to nie jest tak z tą zdradą i z tą sprzedażą i tracimy czas na to, co nieistotne, wówczas, gdy powinniśmy realizować papieską wizję dialogu Kościoła z kulturą w globalnym świecie.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ksiądz arcybiskup Józef Rzeciński.
Dziękuję również.